Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z rodziną.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska. Dziś usłyszycie Państwo audycję realizowaną oczywiście w ramach projektu Po pierwsze rodzina. Temat, który podejmuję ze swoimi gośćmi, to jakie korzyści płyną z małżeństwa i zakładania rodziny. I właśnie dziś będziemy rozmyślać nad tym tematem z małżeństwem Pauliną i Marcinem Janik. Witam Was serdecznie.
Dzień dobry, witamy.
Naszą dzisiejszą rozmowę chciałabym rozpocząć od tego, abyśmy cofnęli się trochę w czasie. Opowiedzcie proszę, jak zaczęła się wasza znajomość i jak wyglądała wasza wspólna droga do małżeństwa?
Jak się zaczęła? Zaczęła się dość dawno, bo w szkole. Wtedy jeszcze było gimnazjum, więc w gimnazjum. W wieku 14 lat poznaliśmy się. Najpierw byliśmy koleżeństwem, chodziliśmy razem do klasy. Potem przyjaźń, aż w końcu miłość. Natomiast od samego początku można powiedzieć, że odkąd się zaprzyjaźniliśmy, tak bardziej wiedzieliśmy, że jednak będziemy rodziną. I no, wiele osób mówiło, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy takie decyzje się podejmuje, kiedy o takich rzeczach się mówi. Natomiast były też takie osoby, które wtedy mówiły, że tak, to będzie małżeństwo. Więc do dzisiaj te osoby z nami są, utrzymują kontakt. I to jest takie fajne, budujące, że to się utrzymało.
Tak, no to naprawdę w bardzo młodym wieku można powiedzieć taką decyzję.
I niejednokrotnie też spotykaliśmy się z pytaniami ze strony znajomych czy osób, które miały przyjemność gdzieś z nami rozmawiać i słuchać naszej historii. Czy na przykład nie żałowaliśmy, że nigdy nie stworzyliśmy innego związku z inną osobą. Natomiast no, takie dla nas pytanie zupełnie wyrwane z rzeczywistości, dlatego że jeśli ja jestem przekonana i nie tylko to mówię, tylko czuję to, że to jest osoba, która jest mi przeznaczona, która jest dla mnie moim tym ideałem i którą kocham najbardziej na świecie, to nie mam potrzeby szukać nikogo innego, bo skoro to jest ta osoba, której ja szukałam dotychczas, to nie będę jej zamieniać i próbować czegoś innego. Więc tutaj zawsze z taką wiarą w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny i że to wszystko tak się poukładało. Mąż jest ode mnie rok młodszy i rodzice posłali go wcześniej do szkoły i dzięki temu, że to właśnie rodzice Marcina zadecydowali o tym, mieliśmy szansę się poznać, zaprzyjaźnić i pokochać.
No właśnie, bo gdyby Marcin poszedł normalnym rocznikiem do szkoły, to
pewnie tej szansy już by nie było i to znaczy być może oczywiście jakoś by się udało to zorganizować, ale na pewno nie byłoby to takie łatwe. Potem już było tak, że razem spędzaliśmy czas i był to też czas spędzany na wyjazdach, pielgrzymkach. Wspominamy z rozżywieniem te noce spędzone na Lednicy, nad jeziorem lednickim i bardzo chętnie byśmy od czasu do czasu wrócili do tych wspomnień i do tych zdarzeń. Natomiast no, jesteśmy teraz w innym momencie naszego życia i mamy inne wyzwania przed sobą, więc na ten moment pozostaje to w sferze naszych bardzo, ale to bardzo szczególnych wspomnień.
Małżeństwo to też często pierwszy krok do założenia rodziny. Czy już na początku małżeństwa właśnie pojawiły się jakieś takie wstępne plany z myślą o dzieciach i wyobrażanie sobie siebie w roli rodziców?
Tak. U nas to było nawet, można powiedzieć, przed ślubem, tak? Przed małżeństwem.
Te plany.
Ja się tak śmiałem zawsze, że będzie trzech synów. I to mówiłem już przed ślubem do żony, żeby się zastanowiła, bo na pewno będzie trzech synów, a potem zobaczymy. No i tak można powiedzieć, planowaliśmy od samego początku, że ta rodzina będzie duża, że będziemy spędzać czas razem. No i można powiedzieć, że to nam się udało, tak?
Tak, nawet jeśli chodzi o imię pierwszego z dzieci, to faktycznie, nie wiem dlaczego, ale wybraliśmy imię Aleksander i rzeczywiście okazało się, że pierwsze nasze dziecko to był syn i oczywiście jest Aleksander. Natomiast od samego początku nie baliśmy się pewnych wyrzeczeń, może to jest złe słowo poświęcenia, ale jednak rodzina i dzieci wymagają z naszej strony pewnego poświęcenia. W takim dobrym znaczeniu oczywiście, natomiast byliśmy na to przygotowani, nigdy nie mieliśmy takiego poczucia, że coś tracimy przez to albo że nie wiem, nie będziemy mieć kolejnego dziecka, bo nie mamy siły. Zupełnie nie tak. Faktycznie od początku marzyliśmy o tym, żeby stworzyć duży i ciepły dom i dzięki Bogu tak się przydarzyło. No myślę, że też takie rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu w ostatnich latach, spowodowały, że oprócz swoich własnych biologicznych dzieci, jesteśmy też rodziną zastępczą dla jednego dziecka, dorosłego już niestety, ale jednak, więc gdzieś sama myśl o tym, żeby ten dom był tętniący życiem, głośny, była w nas od początku i rzeczywiście tak jest.
Tak, to też jest piękne, że nie tylko te dzieci biologiczne, ale też właśnie potraficie być też rodzicami zastępczymi i no taką samą miłość dawać temu dziecku, prawda?
Jeśli tylko tak. mogliśmy w ten sposób pomóc, to bez wahania podjęliśmy tą decyzję wtedy.
A jak te właśnie takie wyobrażenia początkowe odnajdują się teraz w rzeczywistości? Opowiedzcie też troszkę więcej o swoich dzieciach.
Począwszy od tego, że zgodnie z obietnicą trzech synów,
tak.
więc to się wydarzyło. Czwarta, można powiedzieć, córka, rodzina zastępcza, więc jest też z nami dziewczyna. Jak te wyobrażenia? Można powiedzieć, że jeden do jednego. Miało być głośno, miało być wesoło w domu, miało być szczęśliwie i wydaje nam się, że tak jest. Przynajmniej my tak to odczuwamy. Mam nadzieję, że reszta członków naszej rodziny, czyli dzieci, też odczuwają to z radością i z takim szczęściem, że w tym domu się znalazły. U nas nigdy nie ma nudy, ale też kiedy potrzebujemy tej chwili, żeby usiąść i pomyśleć we dwójkę, to zawsze ten czas znajdziemy. Pomimo tego, że tych dzieci w domu jest dużo, pomimo tego, że są w krótkich odstępach wiekowych, bo najstarszy syn ma 9 lat, młodszy 7 i najmłodszy 3 lata skończone, więc te odstępy wiekowe nie są duże. Można powiedzieć, że te ostatnie 9 lat to były permanentnie pieluchy w domu, jak to się mówi. Natomiast to też nauczyło nas organizacji i na pewno nam w życiu takim, nawet zawodowym, też pomogło.
No oprócz tego oczywiście satysfakcja z uczenia dzieci, z przekazywania im sposobu naszego życia, podejścia, naszych wartości, którymi się na co dzień w życiu kierujemy. I nawet to odpowiadanie na 1000 pytań w ciągu dnia nie męczy nas, bo świadomość tego, że te dzieci się uczą od nas, że jakby to, co my im przekażemy, zostanie w nich już na zawsze, napawa nas właśnie taką dumą i daje nam poczucie takiego całkowitego spełnienia, że to jest właśnie to, o czym marzyliśmy i tak to sobie wyobrażaliśmy. A to, że czasem trudno odnaleźć zdanie, które gdzieś zostaje rzucone w ten hałaśliwy pokój i ono gdzieś ucieka, bo nie jesteśmy w stanie się gdzieś tam już usłyszeć. To jest jakby taka rzecz, która dodaje po prostu temu wszystkiemu takiego lukru.
W sądzie, którą przeprowadziłam na ulicach Kalisza, padło takie stwierdzenie, że życie we dwoje jest po prostu łatwiejsze. I jak wy się do tego odniesiecie z perspektywy waszego doświadczenia? I też jakbyście tutaj mieli wymienić takie pozytywy stworzenia rodziny, to co by to było?
Na pewno życie we dwójkę jest łatwiejsze dla nas bez dwóch zdań. Zawsze mam osobę, do której mogę się zwrócić. Nigdy nie zostaję ze wszystkim sama, nawet jeśli przydarzają się jakiekolwiek kłopoty, problemy, czy gdzieś się, no, potykamy się i nie za bardzo mamy pomysł na to, jak wyjść z jakiejś patowej sytuacji. Mhm. Świadomość tego, że wrócę do domu i będzie tam na mnie czekać ta kochająca osoba, która pomoże mi rozwiązać ten problem, która poszuka ze mną jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Albo świadomość tego, że nawet jeśli dzień był bardzo trudny, to otworzywszy drzwi jednak wpadnie na mnie zgraja tych uśmiechniętych dzieci. Jest nie do przecenienia ta świadomość tego. I myślę sobie, że byłoby mi bardzo trudno i bardzo smutno wracać do pustego domu, w którym nikt na mnie nie czeka. I też będąc przekonanym o tym, że być może dla nikogo nie jestem ważna, nikt mnie nie potrzebuje albo nikt właśnie na mnie nie czeka. Bo myślę, że to poczucie bycia potrzebnym jest tutaj bardzo, ale to bardzo istotne.
Ja tylko dodam, bo znowu, że no tu wyczerpałem, można powiedzieć, temat. Natomiast takie prozaiczne rzeczy, jak właśnie posiadanie tej drugiej osoby blisko, z którą zawsze można porozmawiać, do której można się odezwać, ale też takie budowanie poczucia własnej wartości. Jeżeli człowiek żyje w pojedynkę, żyje tylko dla siebie i każdy zły dzień, każde niepowodzenie odbija się mocno na jego psychice, której nie jest w stanie tak naprawdę samemu wyjść z tego patu. Mając drugą osobę, o wiele łatwiej jest budować to poczucie własnej wartości i przekazywać je też dalej, tak? emanować tym życiowym, że tak powiem, entuzjazmem.
Właśnie ta myśl o tym, że jesteśmy troszkę takimi kreatorami tych małych ludzików, które mieszkają z nami w domu. Wiemy, że to są odrębne jednostki i one gdzieś tam w końcu pójdą swoją drogą, natomiast świadomość tego, że one w połowie czerpią wszystko z nas, czyli nawet nie z tego, co my do nich mówimy, natomiast z tego właśnie, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób spędzamy czas, co jest dla nas ważne, to powoduje, że mamy w sobie taką świadomość tego, że wypuszczamy takiego malutkiego człowieka, próbujemy go przystosować do życia na tym świecie i on temu światu będzie w jakiś sposób służył. No, będzie dla niego, mamy nadzieję, dobry i że będzie potrzebny temu światu. Więc ta myśl, że zostawimy coś po sobie, mamy nadzieję, że coś dobrego, też jest niesamowitą satysfakcją dla nas jako rodziców. I to, że jesteśmy dumni z tego, jak oni już teraz chłoną właśnie te wartości, albo w jaki sposób myślą, ich podejście do życia, do obowiązków, do szkoły, no, najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy już teraz dają nam ogromne poczucie dumy właśnie z tego, że to wszystko ma sens, że to nie jest tak, że wszystkie dzieci jak gdyby w danym wieku muszą robić to samo, czy grać w te same gry, czy przesiadywać w telefonach i tabletach, że da się tym życiem pokierować tak i pokazać takie korzyści z innego sposobu życia, że dziecko samo, mając te kilka lat, jest w stanie dokonać tego wyboru i to jest dla nas w tym momencie niesamowita radość, że dzieci wolą na przykład z nami poczytać książkę, wyjść czy pograć w grę planszową, niż siedzieć przed telewizorem i to jest taka nadzieja na to, że jednak jak ktoś chce, to można.
Tak, tak, tak. I że no właśnie, to jest takie piękne, że możecie tym dzieciom przekazywać swoje wartości, możecie być dla nich takim świadectwem żywej miłości i one to po prostu chłoną, czerpią i no pewnie w przyszłości będą właśnie chciały być na wzór
was. Mamy nadzieję, że będą to oddawać właśnie potem, tak jest.
Tak. Tworzenie rodziny to nie tylko te piękne chwile, bo czasem też zdarzają się różne problemy mniejsze bądź większe. Jaką macie receptę na radzenie sobie z problemami?
Przede wszystkim to w każdej sytuacji trzeba być sobą. Nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma rzeczy niemożliwych. Ja zawsze powtarzam, że jeśli tylko chcemy, to zawsze znajdziemy rozwiązanie na tą sytuację trudną. Tak? Staramy się być z reguły dla swoich dzieci autorytetami. Tym autorytetem trzeba być zarówno w dobrych chwilach, jak i właśnie w tych trudnych chwilach. Pokazać, że nic nie jest w stanie nas złamać i podchodząc do problemu, do wyzwania, bo tak to nazywamy, podchodząc do wyzwania we dwójkę, czy jako rodzina, zawsze będzie nam łatwiej sprostać tym przeszkodom, tak, pokonać te przeszkody. I to jest chyba taka kluczowa recepta, że my nie borykamy się z problemami sami, tylko zawsze walczymy z wyzwaniami w duecie, bądź w całym zespole, że tak powiem, rodziny, tak? Taki rodzinny team.
No i też samo przeświadczenie o tym, że nic się w naszym życiu nie dzieje bez przyczyny, że wszystko ma jakiś sens i nawet jeśli chwilowo nam się wydaje, że coś jest dla nas niezrozumiałe, trudne i nie do przebrnięcia, to za moment, kiedy troszeczkę opadną emocje, zaczynamy poszukiwać rozwiązania albo sensu właśnie w tych zdarzeniach, które na przykład no, chwilę wcześniej miały miejsce. I wtedy bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że to na pewno wszystko jest po coś, że to za chwilkę, to rozwiązanie nam zostanie podane na tacy, że tak powiem. I wystarczy cierpliwie poczekać, w dobrej wierze się pomodlić, żeby wszystko się dobrze rozwiązało. I rzeczywiście nie zdarzyło nam się, że zawiedliśmy się na tym. To znaczy zawsze jest tak, że to rozwiązanie przychodzi z jakimś konkretnym planem, jak gdyby dotyczącym reszty naszego życia albo jakiegoś elementu, który tworzy nasze życie. I nagle okazuje się, że wszystko się rozprostowuje. To są nawet takie rzeczy typu, nie wiem, zmiana pracy, czy utrata pracy, albo no jakieś niedomówienia w pewnych kwestiach. I kiedy przychodzi taki dzień, że już jest bardzo trudno nam z tym dłużej funkcjonować, że już czujemy, że to nas niestety zaczyna gdzieś tam przytłaczać i zaczyna się robić coraz trudniej. Nagle wydarzy się coś, co spowoduje, że wszystko się z powrotem klaruje i wiadomo już, w którą stronę iść, w którym kierunku się udać i widać to światło w tunelu i już wszystko staje się nie do przebrnięcia, tylko wręcz właśnie wyprostowane.
Już trochę wymieniliście tych pozytywów też w tworzeniu rodziny. Ale jakie takie chwile, gdybyście mogli wymienić takie chwile w waszym życiu, jakie są dla was najcenniejsze?
Ja ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że życie dzieli się na chwile dobre, chwile trudne, ale też takie chwile, które pozwalają nam uzyskać taką kwintesencję życia, tak? Taką poczucie, po co my tak naprawdę jesteśmy. I to są te najpiękniejsze chwile, to są chwile, kiedy możemy usiąść spokojnie, całą rodziną, wyjechać w nasze ulubione miejsce, usiąść na bezludnej plaży i po prostu sobie porozmawiać. Zagrać, spędzić ten czas wspólnie, tak? Bez żadnego pośpiechu, pędu, bez jakiejś presji i otoczenia, ale też bez takiej, można powiedzieć, potrzeby robienia niczego, tak? To jest taki czas, który po prostu spędzamy ze sobą i sama ta chwila, czasami zastanawiam się, mówimy, niech trwa wiecznie, bo to jest taki właśnie czas, kiedy możemy czerpać po prostu życie pełnymi garściami.
Właśnie wszystkie te chwile, w których zbieramy w cudzysłowie to żniwo tych swoich zasianych, dobrych wskazówek, szczególnie gdzieś tam przekazanych dzieciom, czy tych wartości i każde ich świadectwo tego, że to do nich dotarło i że oni już nie tylko powtarzają gdzieś tam to, co zasłyszeli, tylko że żyją według tego, sprawia, że na usta wstępuje ogromny uśmiech i to poczucie tak, to jest właśnie to, dlaczego się żyje. Właśnie dla tych chwil, w których czujemy taką stuprocentową radość i takie spełnienie. Myślę, że to jest, że właśnie te chwile spędzone we dwoje, albo te nie jesteśmy w stanie przytoczyć teraz różnych zdań, które padają z ust naszych dzieci, ale czasami takie zdanie po prostu zapada gdzieś głęboko i na długo zostaje z nami, bo właśnie zostało wypowiedziane w takiej sytuacji, w której idealnie do tego pasowało i mimo, że te dzieci są małe i mają tylko kilka lat, to potrafią idealnie w punkt trafić z podsumowaniem jakiejś sytuacji czy jakiegoś zdarzenia i to mi się wydaje, że faktycznie to są te najpiękniejsze chwile. Już pomijamy chwilę narodzin dzieci, tak? I tego, jakie emocje wtedy towarzyszą rodzicom. No każdy, jak doświadcza tego cudu narodzin, to na pewno przeżywa dokładnie to samo, co my przeżyliśmy 3 razy. Natomiast jeśli mielibyśmy właśnie powiedzieć o tych chwilach na co dzień, to takie czasami wykradzione z tego szybkiego dnia, chwile, w których możemy być razem i zatrzymać się.
W życiu każdego człowieka pojawiają się też pewne ambicje, szczególnie jeśli chodzi o nasz rozwój. I tutaj też moje pytanie, w jaki sposób posiadanie rodziny wpływa na wasz rozwój osobisty i emocjonalny?
No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nic mnie tak nie nauczyło świetnej organizacji pod takim względem logistycznym, jak posiadanie 3 dzieci. Ja generalnie już się tak przyzwyczaiłam do tego, że te dzieci nie stanowią dla nas kompletnie żadnego ograniczenia. Ja potrzebuję wiedzieć, gdzie i dokąd trzeba się spakować i jestem w stanie to zrobić w 2 godziny i też to sprawia mi ogromną frajdę. Natomiast nigdy nie postrzegałam właśnie na przykład rezygnacji z części swojej pracy, ponieważ pracuję tylko na pół etatu, żeby te dzieci były zaopiekowane, żeby w domu było tak jak należy. Czasami są takie chwile, że na przykład zazdroszczę troszkę mężowi, że na przykład on się super spełnia w swojej pracy zawodowej i jest taki szczęśliwy. Natomiast ja uwielbiam swój zawód, nie potrafiłabym z niego zrezygnować całkowicie, ale jednocześnie nie potrafię zrezygnować z domu, z rodziny i z tego, co tworzymy właśnie tutaj w domu. Więc znalazłam sobie taki złoty środek, i on mi pozwala jednocześnie być spełnioną w zawodzie, ale bez szkody, że tak powiem, na tym domowym ognisku naszym, o które dbanie o nie zabiera niestety troszkę czasu. Lubię wiedzieć, co dzieci robiły w szkole, lubię pozaglądać trochę do ich książek, zeszytów i być na bieżąco z tym wszystkim. No zdecydowanie, gdybym pracowała dłużej, na pewno gdzieś to by już uciekało, umykało i byłoby to ze szkodą właśnie dla chłopców, więc myślę, że tak jest idealnie.
Jak to wpływa na mój rozwój, na nasz rozwój? Żona powiedziała organizacja, tak? Wyżyny organizacji. Na pewno planowanie, przedsięwzięcia takie jak wakacje, wyjazdy, to trzeba zaplanować. Już z taką większą rodziną trzeba to wszystko wcześniej ustalić. Ale rodzina, to co na pewno bardzo mocno wpływa i nic nas tak nie nauczy empatii jak rodzina. Po prostu będąc, żyjąc w pojedynkę, czy żyjąc nawet w duecie, człowiek stara się tą empatię pozyskać, natomiast mając rodzinę, to jest takie nabyte, bym powiedział, naturalnie tak? I to się przekłada później również w pracy i w życiu takim osobistym, dorosłym. Także na pewno organizacja, planowanie i empatia to takie trzy rzeczy, które ja bym podkreślił.
I zdecydowanie pokonywanie takich fizycznych barier, czyli tego nieprzesypiania w nocy, niedosypiania, czy nawet taki brak sił, który czasami się pojawia. Mąż na przykład stwierdził w ubiegłym roku, że pokona taki wyścig z przeszkodami i myślę, że zrobił to głównie właśnie dla dzieci, bo chciał im jednak pokazać, że jest silny i mogą się czuć bezpiecznie przy nim. I myślę, że dało mu to też ogrom satysfakcji ukończenie tego, a dzieci były z niego naprawdę dumne, bo tata ukończył taki ciężki bieg, więc na pewno jest to motywacja do pokonywania swoich słabości, do przesuwania granic i do wymagania od siebie więcej, żeby to życie nie było takie puste, przespane, albo taki czas, który gdzieś nam przeleciał przez palce, tylko właśnie takie wyczerpane na 100% do granic możliwości.
Czyli może jest to takie trochę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, takie wyjście spoza swojej strefy komfortu
troszeczkę.
Tak,
zdecydowanie. Ale ponieważ owoce z tego są bardzo przyjemne, to zdecydowanie nie traktujemy tego w kategoriach negatywu, rzecz jasna.
W każdej rodzinie pojawiają się pewne tradycje i czy któreś z nich są dla was szczególnie ważne?
To tak jak mąż wspomniał, na pewno jeśli chodzi o to naszą bezludną plażę, na której znajdujemy się niemalże co roku w takich miesiącach wiosennych nad Polskim Morzem. Mamy tam takie swoje miejsce i to już się stała nasza tradycja, taki rytuał, że wyjeżdżamy tam co roku wiosną, zabieramy ze sobą rowery i nic poza tym. Jakby zostawiamy telefony zawsze gdzieś tam w mieszkaniu albo nawet jak on jest gdzieś w plecaku wrzucony, to raczej w ogóle go nie używamy, ale właśnie mamy namiot, koc piknikowy, i potrafimy od rana do wieczora z przyczepką zapiętą do roweru jeździć tam, gdzie nam się podoba, rozwijać ten piknik, bo dzieciaki też to uwielbiają i daje nam to niesamowitą frajdę i jest to dla nas taki motor, który ładuje nasze akumulatory jakby na resztę roku i odliczamy zawsze do tego majowego wyjazdu, żeby totalnie się wyłączyć, zatrzymać i żeby to był taki czas rzeczywiście tylko dla nas, dla naszych bliskich, żeby nikt tego czasu nam nie zakłócał.
I jeszcze macie jakieś tradycje? Czy to jest taka najbardziej szczególna?
To jest taka najbardziej szczególna, którą sami, można powiedzieć, stworzyliśmy też w naszej rodzinie. Natomiast tak sięgając jeszcze dalej pokolenia, w naszej rodzinie na pewno aktywność sportowa, aktywność ogólnie jest też taką tradycją. I dzieci od samego początku garną się do tego, żeby jakiś sport uprawiać, wręcz kilka. Nas to cieszy, bo my lubimy aktywnie spędzać czas i to stało się takim już, można powiedzieć, naszym hobby wspólnym, gdzie faktycznie szukamy tylko i wyłącznie przestrzeni i ładnej pogody, a czasami nawet tej pogody nie potrzebujemy do tego, żeby wspólnie wyjść, iść na spacer, pojechać rowerami, czy zagrać jakiś mecz. Także na pewno ten sport też będzie taką tradycją u nas w rodzinie.
No, oprócz tego jest jeszcze kilka takich mniejszych tradycji, jak na przykład weekendowe wspólne szykowanie śniadań. Wtedy, kiedy mamy czas i nie spieszymy się do pracy, do szkoły, to jest łatwiej nam to zawsze zorganizować. Uwielbiamy takie rodzinne wieczory z bajkami. Wtedy robimy popcorn, siadamy wszyscy na kanapie, bardzo często w piżamach i po prostu oglądamy z dziećmi wspólnie jakąś bajkę i też jest to dla nas frajda, mimo że to jest bajka, to no właśnie zawsze jeszcze w międzyczasie jest jakaś rozmowa, wytoczy się kilka różnych tematów, dzieci o coś pytają, tak, i to też już się stało taką naszą tradycją, że jak już dzieci wiedzą, że w piątek będzie jakaś bajka, to wtedy zawsze pytają, czy będzie ten popcorn i to jest też taka rzecz, na którą oni czekają i my chyba też już powoli jest tak, że na to czekamy.
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i tutaj chcę postawić jeszcze takie ostatnie pytanie, które jest też motywem przewodnim tej rozmowy. Jakie najważniejsze korzyści płynące z małżeństwa i założenia rodziny zauważacie w waszym życiu codziennym?
Na pewno żyję, a nie egzystuję. Będąc w rodzinie, będąc w małżeństwie, ja wiem, że mam dla kogo żyć, wiem, że każdy dzień rozpoczynam po to, żeby go skończyć również z tymi osobami, tak, z tą rodziną. Dbam o to, żeby w tym domu panowała radość, panował taki pokój. Wspólna modlitwa też to jest taka duża korzyść, no bo Wiadomo, że w pojedynkę można wiele, ale w zespole można jeszcze więcej.
Tak.
Więc nawet w tej modlitwie też staramy się wspólnie do tego podchodzić i to jest taki nasz, może być też taka tradycja trochę, że wieczorem wspólnie klękamy, żeby się pomodlić. I jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to daje jak gdyby taki wyraz, że coś jest, jakaś zadra, którą trzeba szybko wyjaśnić, zanim się położymy spać, bo no, będzie to niezałatwiony temat. Także
To się wzięło właśnie z pielgrzymki. Kiedyś będąc razem na pielgrzymce w grupie oliwkowej, słuchaliśmy jakichś takich konferencji. Nie pamiętam nawet jakiego księdza, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Natomiast on opowiedział taką historię właśnie z krzyżem i z udanym małżeństwem. I ja to pamiętam do dnia dzisiejszego i postanowiłam, że to będzie coś, co będę chciała wdrożyć w życie, że właśnie nawet jeśli się zdarzy jakaś kłótnia, a jest to nieuniknione w domu, bo każdy z nas jest inną jednostką, każdy z nas ma inny sposób patrzenia na pewne rzeczy. Ja jestem kobietą, on jest mężczyzną i też wiele razy jest tak, że z czymś się nie zgadzamy albo próbujemy przekabacić tą drugą stronę na swoją. Natomiast właśnie najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili szybko się dogadać i w tej opowieści tego księdza było o tym, że mają tradycję, że modlą się zawsze razem wieczorem, natomiast to, które nie zejdzie wieczorem na tą modlitwę, bierze całą winę za kłótnię na siebie. I to był motor, który powodował, że jakby mimowolnie i tak trzeba się było pogodzić, no bo nie jestem w stanie zagniewana na kogoś uklęknąć i się z kimś pomodlić. Natomiast no nie wezmę winy na siebie z drugiej strony też, tak, bo nie uważam się winna. Więc właśnie to szybkie dochodzenie do porozumienia i to nie przerzucanie się też tą winą, czyli no dobrze, no nawet jeśli uważam, że nie moja wina i nie do końca się zgadzam z tym, co on mówi, ale no musimy się dogadać, bo musimy razem współpracować dalej, tak? Więc to powoduje, że rzeczywiście no, nie potrafimy się długo na siebie gniewać i nie potrafimy się też gniewać na nasze dzieci, nawet jeśli się wydarzy coś złego, staramy się wytłumaczyć, natomiast to życie bez też tych emocji byłoby takie suche i myślę, że nie do końca takie, jak powinno być, więc nawet jeśli się przydarzają właśnie takie problemy, to cieszymy się z tego, że jesteśmy w stanie je dosyć szybko zażegnać, choć wymaga to bardzo dużo pracy. I tak samo w stosunku do wychowania dzieci, tak? To jest taka praca tytaniczna, ona się nigdy nie kończy. Czasami mamy poczucie, że z tej tytanicznej staje się syzyfową nawet. Niemniej jednak tylko w takim układzie, jak jesteśmy, mamy poczucie, że chcieliśmy takiego życia, że czujemy się szczęśliwi, spełnieni. Nie potrzebujemy nic więcej do szczęścia, nie szukamy przede wszystkim już nic więcej, jak gdyby, co by nas jeszcze gdzieś tam uszczęśliwiło, jest nam dobrze tak, jak jest. Nie potrzebuję zmienić pracy, nie potrzebuję więcej zarabiać, po prostu wiem, że znalazłam jak gdyby to swoje miejsce na ziemi, mam nadzieję, że mój mąż też ma takie poczucie. A oczywiście dobro czynić i być jeszcze bardziej spełnionym można zawsze i nie ustajemy tutaj w tej pracy i nad sobą i z pomocą jakby gdzieś innym. Natomiast mamy takie poczucie, że mamy siebie i to jest najważniejsze, że mamy siebie i to już daje nam właśnie to 100% tego szczęścia i tej miłości.
No też takie korzyści płynące z małżeństwa. Takie, ja uświadomiłem sobie, że dobre małżeństwo to jest takie, w którym ten proces wiktymizacji został, że tak powiem, zamieniony na konstruktywną rozmowę. Dzisiaj nie ma obwiniania się nawzajem, dzisiaj nie ma użalania się nad sobą, tylko jest konstruktywna współpraca w związku i to na pewno jest takim, powiedział, fundamentem do stworzenia dobrej rodziny też później.
No tak, bo jeśli ja będę oczekiwała, że ktoś zrobi coś za mnie, to będę zawsze niezadowolona i zawsze będę obarczała winą tę drugą osobę za to, że czegoś nie zrobił. Ale jest tak, że jeśli zrobię to przed nim, to czy w drugą stronę, tak? Jeśli mąż coś zrobi przede mną, to potem budzi się takie uczucie, ojeny, no jest taki wspaniały, że zrobił to przede mną, to następnym razem ubiegnę go i zrobię to sama. Więc jakby z tego doceniania, tego co ta druga osoba dla mnie czyni, chcę czynić jeszcze więcej i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze.
Dziękuję wam bardzo za tę waszą historię i małżeństwa i właśnie za to, że opowiedzieliście trochę o swojej rodzinie, o tym, jak to wszystko wygląda. Bardzo miło mi się tego słuchało, bo ja jeszcze jestem przed wszystkim, więc naprawdę jak mam takich ludzi przed sobą, którzy tak z taką, powiedzmy, pasją nawet opowiadają właśnie o tej swojej rodzinie, to naprawdę bardzo, bardzo miło mi się was słuchało.
Bardzo nam miło również. Dziękujemy.
Dobrze, dziękujemy.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.